dwa tygodnie temu zapowiedziałem, że popatrzymy głębiej na temat cierpienia w życiu chrześcijanina. Powierzchownie patrząc, przez pryzmat stereotypów, cierpienie wydaje się nie mieć żadnego sensu, że kiedy cierpimy, nie ma z tego zbyt wiele dobra dla nas. Zresztą w naszej kulturze, w naszym kraju, jeżeli łączymy temat cierpienia, trudności i temat Boga, to zazwyczaj wychodzi z tego wszystkiego temat kary za grzechy. Czyli przeciętny Polak myśli, że jeżeli spotyka go coś złego, coś bardzo trudnego, jakieś cierpienie, to jest to, jeżeli Bóg ma coś z tym wspólnego, to na pewno jest to kara. Czy więc jest możliwe, że cierpienie czy duże trudności w naszym życiu zrodzą coś dobrego? Podczas dzisiejszego wykładu poszukamy istoty tych zagadnień, nie zatrzymamy się na stereotypach, które są efektem, tak jak odkrywaliśmy to dwa tygodnie temu, niedbałego i powierzchownego poznawania Boga. Nie będziemy patrzeć tylko na cierpienie, bo ten temat nie dotyczy każdego z nas. Popatrzymy troszkę szerzej na temat trudności, zmagań w życiu człowieka wierzącego, no, takich rzeczy, które spotykają już nas wszystkich. Czy jest w tym jakiś sens? Jeżeli spotyka nas coś trudnego, coś bolesnego, czy to może rzeczywiście tylko jakaś kara za nasze nieposłuszeństwo? Kilka miesięcy temu dostałem od mojej żony książkę, prawdopodobnie sama bardzo chciała ją przeczytać, Martin Caparros, Głód. Bardzo dobra książka, trzeba ją jednak czytać na raty, żeby nie zdołować się. Autor przez kilkanaście lat podróżował po świecie, badając ten problem głodu. Obserwował to zjawisko i napisał ten oto reportaż totalny o głodzie na świecie. Zanim sięgnąłem po książkę, to słyszałem z nim wywiad w polskim radiu. Mówił on, jak ten problem przez dekady nie został w żaden sposób zmieniony. Dalej co dziewiąty mieszkaniec ziemi nie ma co jeść. Ale w pewnym momencie redaktor zapytał autora, czy on, autor, sam próbował kiedyś doświadczyć głodu, żeby zrozumieć ludzi, o których pisze w tej książce. Martin Caparros odpowiedział, chcąc utożsamić się z cierpiącymi, postanowiłem przez kilka dni nic nie jeść. Ale szybko doszedłem do wniosku, że jest to nieuczciwe z mojej strony, bo moje doświadczenie nie byłoby głodem. Głód jest wtedy, kiedy nie masz pewności, że jeszcze kiedykolwiek cokolwiek zjesz. Ja, poddając się kilkudniowej głodówce, i tak byłbym pewny, że po tych kilku dniach włożę coś do ust. Ludzie opisani w mojej książce, mówi Caparros, tej pewności nie mają. Dlatego autor uczciwie mówi, że opisuje problem głodu nie z własnych doświadczeń, nie z własnych przeżyć, ale z własnych obserwacji i wywiadów z ludźmi głodującymi. Dzisiaj mówimy o cierpieniu, o trudnościach. Jeżeli mówimy o cierpieniu, jestem w podobnej sytuacji jak autor tej książki, to znaczy nie jestem autorytetem w tej kwestii ze względu na swoje doświadczenia. Przeżywałem różne trudności, ale nigdy jakiegoś skrajnego cierpienia. Więc nie będę mówił o własnym życiu, nie będę podawał własnych przykładów, raczej przedstawię zasady, które są w Bożym Słowie w tym temacie, poparte doświadczeniami innych ludzi. Ja nie cierpiałem, ale wielu ludzi cierpiało. Posłuchamy dzisiaj, co mają nam do powiedzenia. Zaczniemy od ciekawego przykładu zapisanego w drugim liście do Koryntian. Jest to przykład samego apostoła Pawła. Popatrzmy. Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji, jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda nam się wyjść cało z życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. Więc mamy pierwsze świadectwo człowieka. Apostoł Paweł pisze o swoich cierpieniach, nazywa je udręką. Dosłownie to słowo oznacza ucisk czy prześladowanie. Więc apostoł Paweł razem ze swoimi towarzyszami, przyjaciółmi był w sytuacji analogicznej do tych ludzi głodujących. Nie wiedział, czy nie wiedzieli, czy z tej sytuacji wyjdą żywi. Czy było w tym coś dobrego? Czy taka sytuacja, o której mówi apostoł Paweł, rodzi coś dobrego w jego życiu? Apostoł Paweł twierdzi, że tak. I możemy to znaleźć nawet już w tym tekście. Bo właśnie wtedy, kiedy wszystkie ich siły się wyczerpały, kiedy ta ludzka nadzieja wygasła, co się stało? Apostoł Paweł mówi, że zaczęli ufać Bogu, który wskrzesza umarłych. Bóg zajmuje się czymś, co nazywamy dziełem wiary w życiu człowieka. Bóg jest odpowiedzialny, żeby tą wiarę budować. A nie człowiek jest budowniczym. I na przykładzie apostoła Pawła widzimy, że to dzieło wiary, które Bóg robi w człowieku, wymaga odpowiedniego środowiska wzrostu. I tym środowiskiem nie są jakieś luksusy, to, że wszystko nam się układa jak najlepiej, to, że ciągle mamy z górki, ciągle mamy wiatr w żaglach. Apostoł Paweł mówi, że cierpienie, jakiego doświadczali, ucisk, udręka, prześladowanie, było środowiskiem, w którym ich wiara wzrosła. Apostoł Paweł jest przykładem człowieka, który osiąga kres swojej nadziei, także swoich ludzkich możliwości. I dopiero wtedy, kiedy człowiek dojdzie do tego kresu, otwiera się przed nim nowa droga zaufania Bogu. Co niedzielę mówimy o zaufaniu Bogu, co niedzielę do tego zachęcamy. Każde spotkanie w tą stronę jest skierowane, każde studium. Ale słowa to jedno. Wiara kształtuje się w rzeczywistości, a nie tylko w czasie wykładu czy studium. Apostoł Paweł był w tej rzeczywistości, doświadczał ogromnych trudności. To było środowisko dla wzrostu jego wiary, jego towarzyszy. Co ciekawe, patrzymy na te słowa apostoła Pawła, czytamy je i nie widzimy, żeby apostoł Paweł narzekał na to, co go spotkało. Nie wiem, jak wy czytaliście w myślach te słowa, ale czy macie wrażenie, że jest wręcz odwrotnie? Kiedy ja to czytam, ten tekst, to nie widzę, żeby apostoł Paweł się żalił. Tak, och, ale mieliśmy ciężko. Za tych słów wyłania się raczej taka postawa nawet wdzięczności za to, co się stało. Za to przeżycie, za to doświadczenie, że Bóg zbudował ich wiarę na następny poziom. Kiedy nas spotyka jakieś cierpienie czy wielkie trudności, to dzielimy się tym wszystkim z innymi po co? Żeby ktoś nas pożałował, tak? Nie udało mi się tego zrobić, albo to było bardzo trudne, niestety nie udało mi się. Mówimy takie rzeczy, bo liczymy na to, że inni powiedzą, o, ale jesteś biedny, szkoda mi. Przykro mi, że takie rzeczy doświadczasz. Ale apostoł Paweł nie robi czegoś takiego, nie mówi tych słów po to, żeby go Koryntianie żałowali. Więc po co to mówi? Po co powiedział, no nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o naszej udręce. Jeżeli nie chodziło mu o chęć tego, żeby oni go pożałowali, to o co mu chodziło? Apostoł Paweł dzieli się tymi informacjami z Kościołem w Koryncie, bo jego podejście do trudności, jego zmagania stanowią wzorzec postępowania dla następnych pokoleń chrześcijan. W tej serii wykładów zajmujemy się obalaniem stereotypów na temat Boga czy życia chrześcijańskiego. I ten fragment bardzo mocno uderza w jeden z takich stereotypów. W jaki? Mianowicie, jak powinno wyglądać życie chrześcijanina? Jak powinien wyglądać idealny chrześcijanin i jego idealny dzień? Gdybyście mieli napisać takie wypracowanie w szkole, idealny dzień idealnego chrześcijanina, co byście tam umieścili? No na pewno rano by wstał bardzo wcześnie, zrobił czas skupienia, czytał Biblię długo. Później, jeżeli poszedłby do pracy, to wykonałby ją na 100% jak najlepiej. Potem miałby obiad ze swoją rodziną, wspaniałe relacje w swoim domu. Potem studium biblijne. No i nie mówię o siłowni, o tych wszystkich rzeczach, które niestety w naszej kulturze dzisiaj są bardzo ważne. To wszystko byłoby doskonałe. Doskonały chrześcijanin i jego doskonały dzień. Ale czy to ma cokolwiek wspólnego z prawdą? Skąd w ogóle taki wzorzec? Czy gdzieś w Piśmie Świętym jest zapisany taki dzień albo profil idealnego chrześcijanina? Skąd ten stereotyp? Czy nie jest on jedynie pochodną ludzkiego, powierzchownego patrzenia na życie dla Boga? Skąd takie ideały? Apostoł Paweł jest wzorcem. I nie opowiada o swoim idealnym dniu i o tym, jaki był silny, mądry, wspaniały, jak sobie poradził, ale raczej mówi o swoich doświadczeniach, cierpieniach, udrękach, trudach, by uderzyć w stereotyp i nauczyć chrześcijan prawdy. Dlaczego musi to robić? Ponieważ w kościele, do którego pisze te słowa, w Koryncie, do głosu dochodzą ludzie, którzy wierzą w ten stereotyp, czyli prezentują doskonałe życie chrześcijańskie. Kiedy na nich patrzysz, nie możesz im nic zarzucić. Są bardzo mocni w słowach. Błyszczą słowem, robią wrażenie tym, w jaki sposób przemawiają. Chwalą się tym. I Koryntianie dają się na to nabrać. Nie znają dobrze tych ludzi, nie znają ich życia, nie wiedzą, jak oni funkcjonują w rzeczywistości. Widzą ich teraz błyszczących słowem, błyszczących wiedzą. I chcą, co gorsza, brać z nich wzór do naśladowania. I kiedy porównują apostoła Pawła z tymi ludźmi, mówią, to Paweł jest słaby. Tak? Paweł przecież, co on sobą reprezentuje? On nie mówi w tak ciekawy sposób. Jego życie nie jest tak doskonałe jak tych ludzi. Stąd te słowa apostoła Pawła. I następne, kawałek dalej w drugim liście Koryntian. Zobaczmy, czym Paweł się chwali. Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów 5-krotnie byłem bity, po 40 razy bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem w głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu. W niebezpieczeństwach w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i na gości. Nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie kościoły. Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął? Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, ten, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. W Damaszku namiestnik króla Aretasa rozkazał pilnować miasta Damasceńczyków, chcąc mnie pojmać, ale przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i tak uszedłem rąk jego. Apostoł Paweł pisze o swoich doświadczeniach, pisze o cierpieniach, pisze też o głodzie. I znowu, kiedy czytamy to jego świadectwo, czy mamy wrażenie, że apostoł Paweł narzeka na los albo na Boga? Czy apostoł Paweł żali się Koryntianom, dzisiaj też nam? Och, jakie mnie straszne rzeczy spotkały. Jakie zimno, jaki głód, jaki ból. Nie ma takiego wrażenia. Apostoł Paweł nie narzeka na swój los. Nie narzeka na Boga i nigdzie w jego listach nie znajdziemy śladu takiego podejścia. Zresztą, co sam mówi? Ja się chlubię z tych słabości, ja się nimi szczycę. Ten fragment należy do najsilniejszych w Nowym Testamencie, jeżeli chodzi o obalanie stereotypów życia chrześcijańskiego, takiego doskonałego, życia ciągle z górki, ciągle wesołego, radosnego, bez problemów, ciągle wiatr w żagle, ciągle wielka nadzieja, spełnienie, wszystko się spełnia tak, jak chciałem. To jest stereotyp, który już w pierwszym wieku chrześcijanie chcieli wierzyć, tak jak dzisiaj. Stereotyp chrześcijanina ułożonego, idealnego, zawsze zwyciężającego w swoim życiu, nie mającego żadnych słabości, bo przecież Bóg go wyposażył, by zwyciężać, więc on już nie może mieć słabości. On nie może grzeszyć. Nie może mieć trudnego czasu. Świadectwo apostoła Pawła uderza w stereotyp i nic ze stereotypu nie zostaje. To świadectwo było potrzebne. Paweł nie lubił się chwalić, nie należał do osób, które chwalą się publicznie. Robił to tylko wtedy, kiedy był zmuszony i kiedy wynikało z tego dobro słuchających. I tak było w tym przypadku. Koryntianie bardzo potrzebowali tego wzorca, bo im się troszkę w głowach poprzewracało. Zaczęli słuchać złych ludzi, idealnych, nieskazitelnych, mocnych w słowie, ale słabych w życiu. Dlatego apostoł Paweł chlubi się swoimi słabościami, ale zostawia też dla Kościoła nowy wzorzec. Chrześcijanina zmagającego się, walczącego, ale też usatysfakcjonowanego tym, jak Bóg działa. Czytam to świadectwo apostoła Pawła, te jego doświadczenia, te wszystkie trudy i widzę życie, które ma wartość i cel. 2 tygodnie temu zadaliśmy pytanie, czy masz coś w życiu, za co oddałbyś wszystko, za co oddałbyś swoje życie. Dzisiaj wielu ludzi nie ma czegoś takiego. Żyją z dnia na dzień nie wiadomo po co. Zostali ograbieni z celu życia, nawet z wartości. Czytam świadectwo apostoła Pawła, które jest pełne bólu i cierpienia, a widzę życie, które ma wartość, ma cel. Apostoł Paweł walczy w słusznej sprawie, oddaje swoje życie za innych ludzi. Ten człowiek cierpi, ale nie widzimy w nim jakiegoś smutku, nie widzimy żalu, nie widzimy jakiejś rezygnacji, poddania się. On wie, po co żyje i wie też, za co cierpi. Co jeszcze widzimy, kiedy patrzymy na przykład apostoła Pawła? Widzimy człowieka, który doświadcza silnej więzi z Bogiem. Bo tam, kiedy byli doświadczani ponad swoje siły, mówią, że zaufali Bogu. Ale nie tylko z Bogiem, bo on doświadcza też wielkiej przyjaźni ze swoimi współpracownikami. Najbardziej ceni tych, którzy byli gotowi pójść z nim w niebezpieczeństwo. Tych, którzy wybierali się w podróże, które były bardzo niebezpieczne. Chodzenie pieszo w tamtych czasach było ryzykowne. Drogi nie były tak bezpieczne. Najbardziej docenia tych, którzy nawet z własnej woli szli z nim do więzienia, żeby nie siedział sam. Cierpi, to prawda, cierpi, ale obok tego jest wiele dobrych rzeczy. Doświadcza wspaniałych relacji z innymi ludźmi, poczucia wspólnoty. Kiedy porównuję apostoła Pawła z tym superchrześcijaninem i jego cudownym dniem, to wyraźnie widzę, że ten stereotyp jest niewiele wart. Po pierwsze jest kłamstwem, a po drugie, jeżeli chodzi o samą ideę, jest bardzo słaby. Bóg obiecał nam życie w obfitości. To jest część Ewangelii. Ale czy to na pewno oznacza, że życie na pewno będzie lekkie? Bóg nam obiecał życie w obfitości, ale czy to oznacza, że nasze życie będzie pozbawione problemów, zmagań, walki? Na pewno nie. Patrzymy na apostoła Pawła, widzimy obfite życie i walkę, zmagania, trudy, nawet cierpienia. Dzisiaj chrześcijanie budują kolejne stereotypy na temat chrześcijańskiego życia. Taka, jaka jest moda na świecie, tak się buduje takie stereotypy. Wielu mówi dzisiaj, jeżeli wierzysz w Boga, będziesz zdrowy. To jest fragment Ewangelii, jaka dzisiaj jest głoszona przez wielu. Ale patrzymy znowu na tego, który stereotypy rozwalał, na apostoła Pawła. I kiedy przyglądamy się kilka ostatnich lat jego życia, wiemy, że apostoł Paweł traci wzrok. Ostatni list, jaki pisze, podpisuje się wielkimi literami, bo już nic nie widzi. Czy znajdujemy gdzieś wzmiankę o tym, że apostoł Paweł modlił się o uzdrowienie, żeby widział dobrze? Czy prosi Boga o to? Przecież apostoł Paweł nawet uzdrawiał. Czy nie mógł pomóc sam sobie? Może mógł, ale może nawet tego nie chciał. Stereotyp mówi, jesteś wierzący, będziesz zdrowy, wszystkie twoje kłopoty się skończą, także te finansowe, wszystko wyprostujesz, będzie super. Apostoł Paweł mówi, a ja potrafię żyć w obfitości i cierpieć biedę. Do wszystkiego jestem zaprawiony, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nieważne, czy jest bieda, czy jest bogactwo, czy są siły, czy ich nie ma, czy jest super zdrowie, czy jestem już prawie niewidomy. Radzę sobie, funkcjonuję dzięki Bogu. Wielu mówi dzisiaj i głosi taką Ewangelię sukcesu. Wierzysz w Boga, to życie będzie leciutkie, będzie z górki. Apostoł Paweł mówi, no moje życie może było nawet w większości pod górkę, ale Pan mnie wspomógł, uszedłem z życiem, dokończyłem biegu, wygrałem to życie. Zadajemy sobie dzisiaj pytanie, czy z cierpienia jest jakaś korzyść? I już widzimy, że tych korzyści jest wiele. Kiedy siadałem do tego tematu, to modliłem się, bo nie miałem mądrości. Wydawało mi się to trudne pytanie. Czy z cierpienia są jakieś korzyści? Ale kiedy zacząłem odkrywać, okazało się, że tych odpowiedzi, tych korzyści są dziesiątki. I dzisiaj wybieram takie, które nie są oczywiste, tak samo fragmenty, które nie są oczywiste, bo tych oczywistych jest naprawdę kilkadziesiąt. Powierzchownie patrząc, przez pryzmat stereotypów, wydaje się, że cierpienie nie ma sensu. Ale patrząc na apostoła Pawła i jego cierpienia, nie widzimy, żeby to była jakaś tragedia życiowa. Nie widzimy, żeby to była kara od Boga dla apostoła. Nie widzimy, żeby on sam odbierał te trudy jako coś złego, coś, co najfajniej jakby go ominęło. Wręcz przeciwnie, nawet czytamy, że się nimi chlubi. Doświadcza swoich słabości i dopiero wtedy doświadcza też mocy Boga. Chrześcijanin, który się zmaga, walczy, który doświadcza słabości, to jest prawdziwy chrześcijanin. I nie wierzę w super chrześcijan, ludzi doskonałych, bezbłędnych, nieomylnych. Przecież ten, który jest dla nas ostatecznym wzorem życia chrześcijańskiego, czyli sam Jezus Chrystus, też przeszedł drogę cierpienia. Jego życie nie było z górki. Odczuwał wielką trwogę przed śmiercią w ogrodzie Getsemane. Cierpiał tam, już w ogrodzie, później na krzyżu. Cierpienie wpisane jest w najdoskonalszy wzorzec, jaki mamy życia chrześcijańskiego. Skąd więc idea i pomysł, że życie chrześcijanina to jest tylko przyjemne i z górki? Apostoł Piotr w swoim liście tak zachęcał chrześcijan, zobaczmy. Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla pełnienia ludzkich żądz, ale woli Bożej. Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i niegodziwym bałwochwalstwie. Patrząc przez pryzmat stereotypów, wydaje się, że cierpienie, trudności, zmagania, że to jest bez sensu. Ale patrząc głębiej, widzimy, że jest w tym sens. Na przykład cierpienie, tak jak mówi tutaj teraz apostoł Piotr, pomaga człowiekowi zerwać z tym, co jest złe w jego życiu. Człowiek, który cierpi, który ma jakieś trudności, inaczej patrzy na samego siebie, na życie. Kiedy widzisz prawdę o rzeczywistości? Czy wtedy, kiedy jest wszystko dobrze? Czy to jest prawda o rzeczywistości? Czy raczej, kiedy jest trudno? Dwadzieścia lat temu Wacław Havel powiedział w orędziu noworocznym takie słowa. Tym razem zacznę bardziej osobiście. W roku, który właśnie pożegnaliśmy, dwukrotnie stanąłem twarzą w twarz ze śmiercią. Po raz pierwszy, kiedy przyszła po najbliższą mi istotę. Drugi raz, gdy krążyła wokół mojego szpitalnego łóżka. Obydwa te całkowicie osobiste i nieprzekazywalne doświadczenia o dziwo nie oznaczały dla mnie tylko wielkiego cierpienia, nie powodowały, że myślałem, świat jest dla mnie niesprawiedliwy, nie wywołały poczucia beznadziei. Przeciwnie, ku mojemu zaskoczeniu, oba te doświadczenia uznałem za wielkie wyzwanie do tego, by na nowo, znacznie głębiej zastanowić się nad światem. Kiedy człowiek ma wszystko dobrze, nie zastanawia się nad istotą życia, nad jego sensem. Ta rzeczywistość, która się układa, która jest przyjemna, która jest wygodna, ona absorbuje wszystkie nasze myśli. Ale kiedy tylko Bóg coś pozmienia i zaczynają się trudności, wtedy dopiero jesteśmy gotowi zadać sobie ważniejsze pytania. Na pewno macie takie doświadczenia. Kiedy umiera ktoś bliski, ludzie przez chwilę, na chwilę zmieniają swoją perspektywę na życie. Jest taki czas, może jest to zaledwie niestety kilka dni, kiedy człowiek jest skłonny myśleć dalej niż ten świat i to, co go otacza. Kiedy odchodzi ktoś bliski, człowiek na chwilę się zatrzymuje i nawet jest gotowy myśleć o sprawach wieczności. Przynajmniej w jego głowie pojawiają się pytania, gdzie ta osoba poszła, co z nią się dzieje, czy się kiedyś z nią spotkam. Ale poukładane życie przyjemne i z górki za chwilę znowu pochłania uwagę człowieka. Minie tydzień, dwa czy miesiąc i człowiek przestaje zadawać sobie pytania dotyczące istoty życia. I znowu, co to ma wspólnego z cierpieniem? Cierpienie jest szansą, by się otrząsnąć z codzienności i zastanowić nad sensem życia, nad wiecznością. Czasami Bóg dopuszcza jakieś trudności w naszym życiu. To się dzieje nagle. To nie jest z naszej woli, z naszego pomysłu. Po prostu tak się stało. I wtedy zadajemy sobie pytanie, czy to ma jakikolwiek sens? Ma, bardzo duży. Czy dzieje się coś dobrego? Oto jedna z tych rzeczy. Oto dostałeś przerwę, by nie myśleć o wygodach tego świata tylko i wyłącznie, ale zastanowić się głębiej nad światem. Wiele lat temu zrobiła na mnie wrażenie książka C.S. Lewisa, Listy starego diabła do młodego. Nie każdy potrafi to czytać, dlatego że to jest dialog dwóch diabłów i niektórzy nie potrafią tego zrozumieć i pomimo tłumaczeń nie rozumieją, więc nie każdemu polecam. Ale jak ktoś jest ogarnięty w tych sprawach, to warto to przeczytać. Ta książka mocno uderza w stereotyp na temat Boga i sił mu przeciwnych, a także w stereotyp odnośnie doskonałego życia chrześcijańskiego. Są tu wymienieni ludzie, którzy tak bardzo się starają żyć jak najbardziej po chrześcijańsku. Diabeł się z nich śmieje. Jak chcecie wiedzieć dlaczego, to przeczytajcie. W jednym z listów młody diabeł cieszy się, że rozpoczęła się wojna. Książka zresztą była pisana w czasie II wojny światowej. I młody diabeł się cieszy i mówi do starego, ale super, zobacz jak ludzie cierpią. A stary mówi do niego, co ty mówisz? Nie ma się z czego cieszyć, bo ludzie cierpiący to ludzie szukający Boga. Ludzie cierpiący to ludzie zadający pytania o sens życia i wieczność, a nam zależy, żeby o tym w ogóle nie myśleli. I tak jest. Ludzie, którzy żyją bez zmartwień, nie patrzą, co jest po drugiej stronie, bo życie im wydaje się nie mieć końca. Śmierć nigdy nie nadejdzie. Jest fajnie, wszystko poukładane, jest z górki. Więc nawet nie ma miejsca, by myśleć o tym, co jest po drugiej stronie. A ludzie w czasie wojny, kiedy doświadczają tylu cierpień, myślą o czymś ważniejszym niż przyjemności z życia. Kiedy była wojna, nie było miejsca, by myśleć o przyjemnościach. Więc cierpienie czy duże trudności wyrywa człowieka z pędu tego świata, który żyje tylko dla spraw doczesnych i nawet nie jest w stanie myśleć o głębszych. Moja żona jest miłośniczką książek, które opisują jakiś fragment rzeczywistości. I kiedyś przeczytała mi fragment świetnej książki zatytułowanej Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Swietłany Aleksiewicz. Książka to są jej wspomnienia z czasów II wojny światowej. Ona służyła w armii. I zapamiętałem tylko jedną rzecz z tego rozdziału. Jej wniosek, który brzmiał tak. W czasie wojny, w czasie zagrożenia życia następuje intensyfikacja przeżyć. Każda chwila z bliskimi, każdy posiłek, najprostsze czynności sprawiają człowiekowi ogromną radość. Tak jakby to była najwspanialsza chwila w jego życiu. Dlaczego? Bo nie wiemy, co będzie za chwilę. I tu jest kolejna wskazówka. Trudności i cierpienia sprawiają, że doceniamy to, co jest naprawdę ważne. Dostrzegamy wartość tego, co jest rzeczywiście warte naszej uwagi. Mam tu jeszcze jedną książkę, też dostałem od żony. Ciemność. O górnikach w Chile, którzy przebywali bardzo długo pod ziemią. I co ciekawe, to cierpienie. Oni też byli wystawieni na głód, bardzo tam wychudli. Mieli tam jakieś jedzenie, ale brali po kawałeczek herbatnika dziennie. Kilka kalorii. Pili wodę z jakichś zbiorników zmieszaną z olejem. I tak przez długie tygodnie. Ale oni tam cierpieli. Kilkaset metrów pod ziemią. Ale co się zmieniało na górze? Wiele się zmieniało. Okazało się, że ludzie, całe rodziny, całe państwo, rząd, organizacje międzynarodowe skupiły się wspólnie, by spróbować tych górników wydobyć. I nie było na to szans, a jednak się udało. Wiele relacji, które wcześniej na powierzchni były zerwane, były zepsute, teraz po tym przeżyciu, po tym zetknięciu się ze śmiercią, zostały naprawione. I ci ludzie wiedzą, że cierpienie miało sens. I to nie tylko w świecie idei, bo Biblia tak mówi, to było w rzeczywistości. Więc zderzają się tutaj dwie rzeczy. Życie trudne, usłane cierpieniami, trudnościami i życie łatwe, z górki, pełne dobrobytu. Pytanie, które jest lepsze. Co dobrobyt i łatwe życie zrobił z Europą? No, zrobił to, co zrobił. Jest pustka, jest nuda. Człowiek ma wszystko oprócz radości z tego, co jest dobre. Opływa we wszystko, a najprostsze relacje nie potrafi ich utrzymać w odpowiedniej kondycji. Jest to śmieszne, że mamy wszystko. Mamy ten model, który nam się wydaje taki najwspanialszy w tym świecie, że wszystko jest super, a jednak wiele rzeczy jest nie tak, jak trzeba. Kiedy wyobrażam sobie apostoła Pawła, który przeżywa te trudności, na przykład w pewnym momencie w Dziejach Apostolskich czytamy, że trafia do lochu głęboko razem ze swoim przyjacielem Sylasem, to zastanawiam się, jak bardzo apostoł Paweł musiał się cieszyć tego dnia, że jego dobry przyjaciel, kompan Sylas jest razem z nim. Zresztą popatrzmy, co czytamy w Dziejach Apostolskich na ten temat. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. Więźniowie im się przysłuchiwali. Apostoł Paweł siedzi w lochu razem ze swoim przyjacielem. Nie widzimy, żeby to życie było jakoś dla nich straszne. Żeby to przeżycie, te doświadczenia były ostateczną tragedią. Znowu, raczej się z tego chwali, niż się żali. Słuchajcie, siedziałem w więzieniu z Sylasem. Oni śpiewają, oni są radośni. Niektórzy z nas mają bardzo ciężko, niektórzy mają lekko. Niektórzy z nas są w małżeństwie z osobą, która nie wierzy Bogu. Jest to bardzo trudna sytuacja życiowa. Niektórzy mają się o wiele lepiej. Niektórzy cierpią, ich zdrowie jest bardzo słabe. A niektórzy o nic nie dbają, a i tak mają się dobrze. Niektórzy z nas stracili swoich bliskich zbyt wcześnie, to też jest rodzaj cierpienia, a niektórzy nie. Więc prawda jest taka, że to nie my wybieramy ścieżkę dla naszego życia. To żaden z nas nie wybrał takiej drogi, że chce cierpieć w ten sposób. To nie my wybraliśmy ścieżkę, bo to nie jest nasz wybór, jak wygląda nasze życie w tym aspekcie. Bóg na to pozwolił. Bóg o tym zdecydował. Jedni mają lekko, drudzy mają ciężko. Wybór nie należał do nas. Bóg tak zdecydował, a Jego wyroki są święte, nie do podważenia. Jeżeli więc nie masz wyboru w tych kwestiach, to gdzie jest wybór człowieka? No, wybór leży w tym, co zrobimy z tym, co nas spotkało. To jest jedyny wybór, jaki mamy. Człowiek może się obrażać na Boga, że jest tak lub tak. Nic to nie zmieni. Na pewno to nie zmieni jego sytuacji. Jedyny wybór, jaki mamy, to co zrobimy z tym, co już jest. Czy wykorzystamy cierpienie czy trudności jako szansę, tak jak apostoł Paweł, i staniemy się wzorem wiary dla innych, przybliżymy się do Boga i będziemy spełnieni jak apostoł Paweł siedzący w lochu, albo postąpimy tylko po ludzku, pogrążając się w żalu, narzekając i skarżąc się wszystkim dookoła na Boga. I to jest nasz wybór. Duch Święty uzdalnia nas do tego, by zaakceptować w życiu to, czego już się nie da zmienić. Wielu z nas jest dzisiaj w takiej sytuacji. Już się tego nie da odwrócić, nie da się cofnąć czasu, choćbyśmy chcieli. Duch Święty daje moc, żeby to zaakceptować. Ale daje też siłę, by walczyć o to, co się da zmienić. Człowiek, który myśli powierzchownie, po pierwsze, nie zaakceptuje tego, co się dzieje w jego życiu. Tak? Powie, nie, ja chciałem inaczej. Utknie w miejscu. Nawet przestanie walczyć o to, co jeszcze może zmienić. O następne rzeczy. I do nas należy wybór, jak chcemy podejść do tych problemów. Z Pisma Świętego wynika taka teza, która w naszych czasach jest niepopularna, którą Jezus też umieścił gdzieś w kazaniu na górze, mówiąc, że ci, którzy cierpią, są błogosławieni. To znaczy są szczęśliwi. Nie możemy powiedzieć, że cierpienie nie ma sensu, że to jest ślepy los, który po prostu pokrzyżował nam plany, odebrał nam coś ważnego i tak dalej. To jest nieprawda. To nie jest prawda, że cierpienie nie ma sensu. Bóg cierpiących nazywa nawet wybranymi. Jest dużo dobra i korzyści z cierpienia czy z trudności w naszym życiu. Spróbujmy podsumować to, co dzisiaj odkryliśmy. Jakie dobro płynie z cierpienia i trudności? Po pierwsze, trudności są środowiskiem rozwoju wiary. Mamy tą listę? Więc pierwsza korzyść z cierpienia to jest rozwój naszej wiary. Coś, co nie dzieje się, kiedy wszystko jest z górki. Po drugie, doświadczenie Boga. Apostoł Paweł, kiedy doszedł do kresu swoich sił, myślał, że już zginie. Wtedy otworzyła się przed nim nowa droga opierania się na Bogu. Wiara nie teoretyczna, wyrażana tylko słowem, ale wiara zweryfikowana w rzeczywistości życia. Trzecie, wzorzec dla młodszego pokolenia. Jaka pewność, że za 3 dekady nasze dzieci czy wnuki będą miały łatwą i prostą rzeczywistość, w jakiej my dorastaliśmy? Jaka pewność? Żadna. I skąd mają wiedzieć, jak się zachować w sytuacji bardzo trudnej, ekstremalnie trudnej, kiedy wielu bliskich odejdzie, bo będą złe czasy? Skąd mają wiedzieć, jak postępować? Na pewno nie od nas, którzy się tylko pławimy w luksusach. Więc dzisiaj twoje cierpienie ma sens, bo twoje postępowanie w nim, twoje zaufanie Bogu staje się wzorcem, modelem, do którego będą mogły się odwołać młodsze pokolenia w przyszłości. Docenianie życia i relacji. Mając wszystko, nie radzimy sobie często w tej dziedzinie. Cierpienia i trudności pomagają człowiekowi dostrzec to, co jest w życiu naprawdę ważne. Więc jeżeli cierpisz, jeżeli się zmagasz, wykorzystaj to w tym celu. Intensyfikacja przeżyć. Dzięki cierpieniom i trudnościom następuje ta intensyfikacja. Doceniamy każdą chwilę życia, potrafimy cieszyć się z prostych rzeczy. Więc z tego wykładu można wyciągnąć taki wniosek. Dobrobyt wcale nam tak dobrze nie służy. Trudności, owszem, służą. Warto w ten sposób postrzegać rzeczywistość. Bo jeżeli wierzymy stereotypom, dążymy do dziwnych wzorców, nasze życie staje się karykaturą doskonałych ludzi w pięknej, łagodnej, doskonałej rzeczywistości. Nie do tego Bóg nas powołał. Każdy z nas ma swoje powołanie. Jedni mają lekko, drudzy mają ciężej, niektórzy mają ekstremalnie ciężko. Bóg to wybrał. Warto to uszanować, warto Bogu podziękować za to, gdzie jestem i jak się mam. A nie dyskutować z Bogiem, że powinno być inaczej. To nie ma znaczenia, jak powinno być. Jest już tak, jak jest. Do ciebie należy wybór, co z tym zrobisz. Za 2 tygodnie, jeżeli Bóg pozwoli, rozwiniemy temat słabości w życiu chrześcijanina. Bo to, co dzisiaj czytaliśmy, co odkrywaliśmy, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Więc jak Bóg pozwoli, tym tematem zajmiemy się za 2 tygodnie. W tej tematyce jest dużo stereotypów, które warto obalić. Więc zapraszam za 2 tygodnie. Dziękuję.